witamy w czwartym już podcaście, który opowiada o dzieciństwie. Panie Łukaszu.
Ja nazywam się Łukasz Geckowski, a ze mną w studiu Agnieszka Grabowska i Małgorzata Kunecka. Gościmy dzisiaj w Kuratorium Etnograficznym Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i rozmawiać będziemy właśnie o dzieciństwie, tak jak Aga nam zagaiła. I dokładnie o frajdzie. Jeżeli nie słuchaliście Państwo poprzednich naszych odcinków, to serdecznie do tego zachęcamy. A dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o zabawie, stąd myślę, że taki już zabawowy nastrój od rana na nas się trzyma. Zacznę prosto. Na wystawie przy kategoriach nakierowujecie zwiedzających pytaniami i jedno pytanie, zwłaszcza w sekcji poświęconej frajdzie, rzuciło mi się w oczy. Jest to pytanie, czy są lepsze i gorsze sposoby zabawy. Ja nawet nie chcę się pytać o to, czy są faktycznie takie sposoby, ale dlaczego takie pytania pojawiają się na wystawie?
Myślę, że dlatego, że takie coś często się słyszy od chociażby przedstawicieli starszych pokoleń, do których my już chyba też się trochę zaliczamy, patrząc na wystawę, że kiedyś to bawiliśmy się bez telefonów, bawiliśmy się na podwórku, na świeżym powietrzu i wszystkie te wypowiedzi, których myślę, że jest dużo i w sieci, i w takich w ogóle rodzinnych różnych rozmowach, sugerują, że te współczesne sposoby zabawy są gorsze.
No tak, to zresztą słychać szczególnie z wypowiedzi dziadków na przykład, albo czasem pradziadków, mówię tutaj o tych młodszych dzieciach, którzy opowiadają o tym, o teraz te zabawki to są takie, ja to miałem tam, nie wiem, kamyki, z których sobie coś układałem, albo sami sobie coś robiliśmy, nie mogliśmy się nudzić, tak, a te dzieci teraz często mówią, że nudzi mi się, nudzi, tak, a masz tyle zabawek, a nie potrafisz się tym bawić, kiedyś te zabawy były takie, no bardziej, zdaniem tego starszego pokolenia, bardziej kreatywne i wymagające jakieś użycia większej może wyobraźni, no bo jeżeli te zabawki trzeba było sobie w jakiś sposób stworzyć, te zabawki i zabawy. Może dlatego.
Ale ta zmiana faktycznie przecież jest. No, cała wystawa, co często podkreślacie, opowiada o zmianie, ale w wypadku frajdy wydaje mi się, że widać to zwłaszcza bardzo mocno, bo kiedy ja się przyglądałem wystawie, no to zauważyłem, że na początku w sekcji poświęconej Jankowi, na początku tak chronologicznie mówiąc o wystawie, czyli w tych najdawniejszych czasach, o których wystawa mówi, dla Janka frajdą jest to, że może dostać coś słodkiego przy okazji odpustu albo innego święta. Z kolei w części poświęconej Julce i Kubie, czyli tej najmłodszej naszej reprezentacji, no jest cały, chyba nie mam co się bać tego słowa, przemysł rozrywkowy skierowany do dzieci, więc ten dystans jest gigantyczny.
Tak, i właśnie to jest ciekawe, bo my się trochę obawiałyśmy, że frajda to może być taka kategoria, gdzie nie będzie widać tej zmiany, no bo w sumie wszystkie dzieci się bawią. Zawsze się dzieci bawiły od najdawniejszych czasów. A jednak, kiedy wyszliśmy od przedmiotów, to okazuje się, że to bardzo widać, że na przykład w przypadku Janka, którego przywołałeś, to ta frajda dziecka nie jest bardzo odmienna od frajdy dorosłego z czasów Janka. To znaczy, że już sam fakt, że pojawia nam się czas świąteczny, na przykład, który nie jest czasem pracy, to już była frajda, że można było dłużej pospać, zjeść coś smacznego, że to był czas, kiedy działy się ciekawsze rzeczy, na przykład jakieś obrzędowe widowiska. My pokazujemy szopkę na wystawie, jako że takie przedstawienie jasełkowe, czy jakieś pochody kolędników. To była frajda, ale ona była frajdą i dla dorosłego, i dla dziecka. Jeżeli był czas pracy, na przykład wykopki, no to potem można było upiec ziemniaki na ognisku i to też była frajda dla wszystkich. I trochę jest tak, że te dzieci, tak jak równo z dorosłymi pracowały i równo uczestniczyły, czy to w pogrzebach, czy w weselach, w całym tym życiu społeczności, tak samo równo się bawiły, można powiedzieć. Znaczy niewiele było tej zabawy, ona była w tych szczególnych momentach roku obrzędowego. Dzisiaj mam wrażenie, że zabawa dziecięca jest jakby zupełnie osobna od tej frajdy dorosłych.
No tak, i właśnie te spotkania też towarzyskie, które dla tych najmłodszych były takie towarzyskie w sensie tych dorosłych, w których uczestniczyły dzieci, to rzeczywiście był taki też ten czas frajdy. I ta frajda, mi się wydaje, to co ty powiedziałaś teraz, Małgosiu, że ona była rzeczywiście takim czasem odmiennym, takim wyjątkowym. A teraz ta frajda jest taka przez to, że te dzieci są skanalizowane oddzielnie jakby na te swoje rozrywki, przez to, że mają te swoje przestrzenie, a też nastawienie, jakby, znaczy może nie nastawienie, co podejście do tego współczesnego dziecka, to już o czym rozmawialiśmy wcześniej, o tym projekcie dziecko, o tej podmiotowości i tak dalej, że ta frajda jest w zasadzie, znaczy nie ma wyjątkowego czasu takiego, żeby ta frajda się zdarzała. Ona może być tak naprawdę każdego dnia. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię.
Tak, chyba staramy się wszyscy, zresztą tak. My dorośli też, bo to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to ty, Łukasz, chyba powiedziałeś, że życie dzieci jest trochę odbiciem życia nas, dorosłych. I tak my też staramy się sprawiać sobie jak najwięcej tej frajdy na co dzień, mimo że taki poprzedni dzień to jest dzień pracy, to staramy się wypełniać go też przyjemnościami, na ile to możliwe, tak? To mogą być małe przyjemności w rodzaju dobrej kawy, ale to może być przyjemność taka, że chodzimy na przeróżne wydarzenia, mamy ten czas zaprojektowany. Tak, że my dzisiaj też staramy się uprzyjemniać sobie życie, a mamy wiele sposobów na to i tak samo jest z dziećmi, że mamy ten projekt, tak jak mówisz, i jakieś takie trochę imperatyw dobrej zabawy, że jakby jest weekend, to co robimy, tak? Tak.
No ale właśnie, bo to jest chyba też takie pytanie może trochę ogólniejsze, bo zwróciłyście uwagę na to, że dla Janka ta frajda pojawia się w czasie świętowania i jak sama Gosia powiedziałaś, no jest to szczególny czas, odmienny czas. Ja bym postawił w tym momencie takie pytanie, czy my współcześnie mamy jeszcze taką kategorię czasu odmiennego, to znaczy nasze święta, to jest oczywiście temat na osobną dyskusję, ale one już chyba też nie mają takiego charakteru jak jak niegdyś.
Dokładnie, my to zresztą często przywołujemy w tych wywiadach dotyczących świąt, które też jako etnografki jakoś
uprawiamy,
tak, przy okazji różnych świąt, że ten czas nam się spłaszczył trochę, to znaczy nie ma takiego czasu, nie wiem, choćby postu i karnawału, tak, to wszystko nam się spłaszczyło, te świąteczne dni są pojedyncze i one nie różnią się, nie wiem, choćby to, co jemy. Oczywiście to się trochę różni na zasadzie tradycji, ale to nie jest na przykład tak, że my mamy okres głodu i obżarstwa chociażby.
Co
albo,
było
że odpust tak, dla Janka był okazją, jak powiedziałeś, do zjedzenia czegoś słodkiego. Czy święta były okazją do zjedzenia czegoś słodkiego.
Albo nawet same atrakcje, w których uczestniczył, prawda? To, że jechał na jarmark z ojcem.
Mógł coś zobaczyć,
albo to, że nie wiem, był odpust i uczestniczył tam w jakichś zabawach. Czy nawet te przedświąteczne czy świąteczne spotkania, gdzie te dzieci były wokół tego stołu i też w jakiś sposób no, korzystały z tego czasu, że tam rodzice byli sobą trochę zajęci, więc oni mieli też jakąś taką swoją przestrzeń do wspólnej zabawy. No teraz to też nie jest takie całkowicie odmienne. To znaczy no, tak naprawdę każdy weekend, czyli ten odpoczynek rodzica od pracy i dziecka od szkoły jest takim czasem, który chcemy spędzić wspólnie. Ja myślę, że ten wolny czas jest też frajdą, prawda?
No tak, dlatego chyba nasz rok, jeśli można tak powiedzieć, jest bardziej wyznaczany przez rytm wakacji, urlopów, ferii niż świąt tak tradycyjnie pojmowanych. Święta są wtedy, kiedy mamy wolne, więc oczywiście my na Boże Narodzenie mamy wolne. I na to chyba głównie czekamy, a bardziej niż na to, że ten czas jest niezwykły w takim sensie obrzędowym.
No to się zmieniło, tak?
No tak, może to jest trochę obrazoburcze, że były tylko etnograf, ale jednak coś w tym jest.
Wydaje mi się, że to też niesie taką konsekwencję, że te nasze świąteczne czasy, czyli najczęściej związane właśnie z wolnym, z urlopami, wakacjami, no są nasze, dosłownie rodzinne. A kiedyś te święta no jednak były przynależne całej społeczności.
Dokładnie.
Ale wiecie co, mam też taką obserwację, że wystawa mówi o zmianie, ale pokazuje też, co się nie zmieniło. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale nie wiem, ja to tak odebrałem. Kiedy przyglądałem się części poświęconej Hani, to tam pojawia się taki motyw, że dzieci mieszkając w mieszkaniach, które były generalnie ciasne i przeludnione, no szukały sobie tego miejsca zabaw na podwórku. Tam się pojawiają też szalenie ciekawe ogrody jordanowskie. I tak sobie pomyślałem, że w takiej sytuacji dziecko w domu właściwie tylko spało, a realizowało się poza domem w taki czy inny sposób. I ja nie wiem, ale to dzisiaj mamy chyba podobną sytuację i wszyscy tak coraz mniej czasu spędzamy w domach, a coraz więcej życia realizujemy poza domem, do domu wracając często tylko dosłownie na noc i dzieci tak samo dzisiaj też uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, spotkaniach. Ta frajda jest realizowana często też nie w domu, tylko tak jak mówicie na wyjazdach, wakacjach, ale też na jakichś zajęciach, które są...
Niby tak, ale z drugiej strony nie zgodzę się z tobą. To znaczy, bo jest tak, że mi się wydaje, że to, o czym ty mówisz, że ta zewnętrzność jakby była naszym takim, tą przestrzenią do frajdy, ale ona była spontaniczna. A teraz mi się wydaje, że to jest bardzo zaplanowane. Nie wiem, tak na gorąco myślę sobie, jak ja patrzę na przykład na moją nastoletnią córkę, to ona zupełnie się nie mieści w tej grupie, o której ty mówisz. To znaczy o, dla niej oczywiście atrakcją jest pójść z koleżanką, czy tam nie wiem, pójść na jakiś mecz, do kina i tak dalej. To rzeczywiście jest zewnętrzne. Natomiast czasami mam wrażenie, że ona traktuje swój pokój jak swój zamek, tak? To znaczy jest tam tak już odizolowana i to jest jej zupełnie świat. Ona jakby dopuszcza tam współdomowników trochę na swoich zasadach. Podejrzewam, że większość rodziców to ma.
Tak, zwłaszcza nastolatków.
Rodziców nastolatków, oczywiście. Bo małe dzieci to generalnie mają swoje pokoje, ale
przenoszą wszystko do
publicznej, że tak powiem, przestrzeni. Więc te zabawki są wtedy wszędzie. To jest zupełnie odwrotna sytuacja, tak. No ale po części się zgadzam, że rzeczywiście to na zewnątrz tak, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzi Małgosia, ale wydaje mi się, że tutaj jest akurat to, o czym rozmawiałyśmy i to, co też pokazujemy na wystawie, te specjalnie dedykowane przestrzenie. To, że jedziemy na wakacje z rodzicami. Moja mama, jak zabierali mnie nad morze moi rodzice, czy gdzieś tam w inne miejsce, to nie było dedykowanych dla mnie specjalnie przestrzeni. Ja się generalnie bawiłam na tym ośrodku z innymi dziećmi, które pierwszy raz w życiu widziałam. Atrakcją były lody, pierwsze automaty, mleko w tubce z takiej cukierni w kształcie, to w Dziwnówku było, w kształcie takiej latarni morskiej. To były jakieś zabawy na plaży, takie spontaniczne, bo moja mama nawet nie wiedziała, że ja chłopcu jakiemuś tam zakopałam buta, jednego, wtedy nie można go było znaleźć, nie można było kupić drugiego buta, więc była awantura straszna. Teraz, jak ja jadę ze swoimi córkami na wakacje, to ja w zasadzie, to ja trochę się dostosowuję do nich, tak? To znaczy wybieram miejsce, gdzie im będzie dobrze, sprawdzam, czy są tam jakieś możliwości, żeby w razie czego te dzieci się nie nudziły, no bo przecież są tam też inne dzieci, ale one niekoniecznie będą się chciały z nimi bawić. A moi rodzice nie wychodzili z takiego założenia, no jak, to są inne dzieci, to się dogadajcie i się bawcie, tak? Więc ja tak do końca bym się z tobą nie zgodziła.
Ja też myślę, że jakby inne są motywy, że współczesne dzieci często tęsknią za tym, żeby pobyć w domu i mieć święty spokój. To znaczy właśnie, mimo że to może stoi w opozycji do tego, że się będą zaraz nudzić, ale mają tak dużo na co dzień tych zajęć, nawet i bardzo kreatywnych i tych, które mają sprawiać im frajdę, bo to mogą być fantastyczne zajęcia w rodzaju, nie wiem, robotyki, budowania z Lego, bo nawet z tego uczyniliśmy współcześnie zajęcia dodatkowe. Ale że one mają stosunkowo mało tego czasu właśnie we własnym domu i tego właśnie, żeby się pobawić tymi swoimi zabawkami. Nie wiem, posiedzieć, pogapić się w telewizor. Nie musieć rano wstać na jakąś godzinę, bo nawet w weekend na przykład jest plan, że idziemy na zajęcia, jedziemy na wycieczkę, nie wiem, cokolwiek robimy takiego, że... No,
że nie ma tego takiego slow, że możesz się spokojnie obudzić, nigdzie się nie spieszyć, tylko już masz
zaplanowane. Moi synowie, którzy planują sobie czy sobie, co oni będą robić w wakacje, to zawsze w tym planie znajduje się taka rzecz jak dzień w piżamie, czyli nigdzie nie muszę wyjść i cały dzień mogę się po prostu snuć po domu w piżamie. I to jest atrakcja.
Teraz mi się jeszcze tak wyświetliło, jak mówiłaś o tym, Małgosiu, że te weekendy są tak skoncentrowane, znaczy w ten weekend trzeba trochę
wykorzystać
go do tak i na to dodatkowe sprzątanie, powiedzmy, czy zrobienie dodatkowych zakupów dorośli, ale też i dzieci, żeby miały jakąś frajdę, jeszcze oczywiście dorośli, żeby mieli jakąś frajdę, czyli chociażby wspólny film z popcornem wieczorem, chociaż tyle, już nie mówię o jakimś wyjściu do kina czy do teatru. Ale to też moim zdaniem jest wynikiem tego, że ja jestem pokoleniem Magdy, jednak nie mieliśmy tych zajęć dodatkowych. No ja chodziłam na SKS, no bo grałam w koszykówkę, no ale to była mój wybór, tak? Bo jakby nie chodziłam na te wszystkie dodatkowe zajęcia wyrównawcze jakieś, tak?
I nie było też takiej oferty.
Nie było też takiej oferty.
Pytanie, co jest jajem, a co kurą? Oferta to jedno, a drugie, czy byliby na nią chętni w ogóle?
Dokładnie. I ja na przykład miałam, przynajmniej w tym okresie, kiedy można było wychodzić, a w zasadzie można było cały czas wychodzić na podwórko, ja jak odrabiałam lekcje, to ja wychodziłam chociaż na tą godzinę, dwie, nawet jak była zima, jeździliśmy na jakieś ślizgawce czy coś. Teraz tego dzieciaki nie mają, więc oni generalnie, właśnie to są te piżamowe dni, to jest to posiedzenie przed telewizorem, pospanie dłużej, bo oni chcą jakby trochę się zresetować po tym całym tygodniu, tak? Ale przypomina mi się teraz jeszcze to, o czym rozmawiamy czasami na naszej wyspie autonomii, o której będziemy mówić w następnym odcinku, to o czym mówią rodzice tych naszych współczesnych dzieci, to, że oni nawet by chcieli te dzieci wypuścić na podwórko, ale tam nie ma innych dzieci.
Ktoś musi pierwszy wypuścić.
Ktoś musi pierwszy wypuścić, tak, to prawda.
Ciekawe, że mówimy często właśnie o tej opozycji dom-podwórko. No nie wiem, ja jednak bym się jakoś tam upierał, że są jednak pewne podobieństwa i kolejne takie znalazłem, bo wspominałem już trochę o tych ogrodach jordanowskich i to też widzę jako takie swoiste podobieństwo, to znaczy w pokoleniu Hani, czyli w początkach XX wieku, matki mają coraz więcej, no nazwijmy to zajęć, po prostu chodzą do pracy coraz częściej, mają mniej czasu na opiekę nad dziećmi, no i wkracza w to państwo, samorządy, szczerze mówiąc za bardzo nie wiem, natomiast tworzone są ogrody jordanowskie, gdzie dzieci mogą ten czas w miarę, powiedzmy, bezpiecznie spędzać. No dzisiaj to te różnego rodzaju aktywności, które dzieciom kupujemy, no to też w pewien sposób kupujemy sobie czas na to, żeby te dzieci były zaopiekowane, podczas kiedy my możemy zrobić co innego. Ale chciałbym jakby już wrócić do samych ogrodów jordanowskich, bo ja w swoim rodzinnym mieście ogród jordanowski miałem i zawsze mi się wydawało, że to po prostu jest fontanna. A dzięki wystawie się dowiedziałem, że to jednak coś dużo głębszego.
Tak, ja też miałam zawsze takie poczucie, u mnie też było jordanek tak zwany, że to jest nazwa własna, wydawało mi się, tego miejsca. Potem w pewnym momencie odkryłam, że są jeszcze inne jordanki, więc myślałam, że to jest taki synonim placu zabaw po prostu. Tymczasem, no bo rzeczywiście w naszych czasach, już w ogóle w powojennych czasach, te ogrody jordanowskie sprowadziły się do placów zabaw. Do parku, gdzie są jakieś huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica. A tymczasem one początkowo były bardzo ambitnym takim założeniem w ogóle społecznym, bo pierwszy ogród jordanowski, który powstał w XIX wieku, już pod koniec XIX wieku w Krakowie i do dzisiaj nazywa się Parkiem Jordana, właśnie od nazwiska pomysłodawcy, doktora Henryka Jordana, no to była instytucja w zasadzie, to było miejsce związane z taką ideą, że dzieci właśnie mają spędzić czas na świeżym powietrzu, ale jednocześnie mają nie przeszkadzać na przykład w parku dorosłym, którzy sobie spacerują. Czyli trzeba im było stworzyć taki wybieg, osobną przestrzeń, gdzie one mogą być swobodne i się bawić, gdzie było dużo takich, nie wiem, instalacji, urządzeń służących do takiej zabawy ruchowej. Często były też jakieś na przykład takie stawy, gdzie latem się kąpano, a zimą jak to zamarzało, była ślizgawka, ale tam też były świetlice, czyli jak była zła pogoda, to tam też dzieci przychodziły. One w tych świetlicach mogły się bawić, spędzać razem czas, ale mogły też odrabiać lekcje, bo to co mówiliśmy, że mieszkania były ciasne, przeludnione, często to był jeden pokój i w tym pokoju cała rodzina. Więc żeby były te warunki i często też rodzice nie byliby w stanie pomóc swoim dzieciom w odrobieniu takiej pracy domowej, więc tam byli, gdzieś byśmy powiedzieli, animatorzy, a wtedy chyba po prostu opiekunowie, którzy tym dzieciakom pomagali. To była też instytucja taka wyrównująca szanse, bo coś w rodzaju takiej świetlicy środowiskowej, bo tam oczywiście mogły przyjść teoretycznie wszystkie dzieci z każdej warstwy społecznej, ale najbardziej chyba korzystały na tym te najuboższe, z takim mniejszym kapitałem społecznym, bo one też na przykład miały tam opiekę lekarską, taką podstawową, ale jakaś choroba mogła zostać tam jakby zauważona. Dzieci były chociażby odwszawiane tam. Były
zaopatrzone w odzież, tak buty.
No dostawały posiłek na przykład ciepły.
Bo niektóre dzieci nawet tego nie miały, prawda?
Dokładnie, więc to była cała instytucja bardzo nowoczesna na tamte czasy. No i nawet na nasze dzisiejsze myślę, żeby sprostała. Tyle, że po wojnie ona straciła trochę racji bytu, bo pojawiło się tyle żłobków i przedszkoli, że one się sprowadziły właśnie do tych placów zabaw. Ale ambicje takie w pokoleniu Hani były takie, że każde polskie miasto miało mieć przynajmniej jeden ogród jordanowski.
Ale domyślam się, Aga, że masz pomysł na to, co jednak różni ogródki jordanowskie od tych zajęć, które ja powiedziałem przed chwilą. To znaczy, że masz pomysł na to, jak się ze mną nie zgodzić.
Znaczy, wiem, do czego pijesz, natomiast no, ja jednak mimo wszystko uważam, że może to dlatego też, że rodzaj atrakcji się zmienił i to, co, o czym Gosia powiedziała, o tym, że nie wiem, dzieci chcą sobie tam pooglądać telewizję, czy no nie wiem, tam
pograć.
Sobie pograć, pograć na przykład, to jest taka atrakcja, której na przykład kiedyś nie dawało podwórko, tak? Grało się, nie wiem, w klasy, w kapsle i tak dalej, natomiast ta rozrywka przeniosła się do takiej przestrzeni, że dziecko może teoretycznie być w nim samo. Tak?
Samo albo z innymi, albo bo to, co tak, mówiłeś, no tak. Dzisiejszy smartfon to wcześniejszy trzepak. Czyli kiedyś, żeby spotkać tą całą swoją grupę, bandę, musiałeś wyjść na podwórko i tam w tym centrum świata, przeważnie właśnie na tym trzepaku,
no zapadały ważne decyzje,
tak,
prawda?
I te wszystkie relacje się kształtowały. A teraz one często się kształtują w jakichś społecznościach takich wirtualnych, więc to dziecko, to, że ono siedzi samo w swoim pokoju, to wcale nie oznacza, że nie ma relacji z innymi.
Mi się to wydaje szalenie ciekawe właśnie, że na wystawie można w cudzysłowie łowić takie podobieństwa, które jednak po zejściu trochę głębiej okazują się w pewien sposób różnicami między naszym życiem a życiem dawniejszych pokoleń. Ale są też takie elementy, które myślę, że dla wielu naszych współczesnych małych zwiedzających mogą być kompletną zagadką. I taki element pojawia się na przykład w sekcji poświęconej frajdzie Andrzeja, czyli telewizor Belweder, przy którym, ja tutaj zacytuję opis. Nie dość, że drogi, to jeszcze jest to towar reglamentowany, który można dostać jedynie na talony. Jak myślicie, czy współczesne dzieciaki rozumieją w ogóle, o co chodzi?
Myślę, że nie wiedzą, co to jest. Zawsze mówimy, że to jest wystawa, którą dziecko musi zwiedzać z dorosłym jednak. Mhm.
Tak, no i zresztą ta, jak tłumaczyłam na przykład moim córkom, nawet tej starszej, że ten pilot, który tam jest na kablu przy tym telewizorze, że ona musi wstać, żeby przełączyć. Dla niej było to jakieś takie... Jak to? To po co wstawać i przełączać?
Wiecie, jaki był pierwszy pilot u mnie w rodzinie?
Tak, na kij, na szopkę?
Ja.
Ty.
A tak, to prawda. Idź przełącz.
Dokładnie.
To rzeczywiście wysyłało się najmłodszego.
Ale ja wspomniałem o tym telewizorze, dlatego że zaciekawiło mnie bardzo to, że zwróciłyście uwagę, że telewizory w tamtym czasie integrowały społeczność. Mam wrażenie, że dzisiaj ją trochę dezintegrują. Każdy siedzi przed swoim, ale wtedy ich było zdecydowanie mniej.
Teraz czasem w jednym mieszkaniu są dwa.
Dokładnie. A wtedy było ich tak mało, że właśnie były takimi punktami, wokół których ludzie się zbierali.
Tak, no zobacz, dzisiaj możemy obejrzeć sobie, każdy może swój serial na swoim smartfonie obejrzeć albo laptopie. Mamy po dwa telewizory w domu, bo nie wiem, rodzice chcą obejrzeć co innego, a dzieci co innego i pewnie te kłótnie o to, na który kanał z tych wielu, wielu kanałów, które dziś mamy przełączyć, spowodowały, że mamy ich więcej. No kiedyś raz, że był jeden, a później dwa kanały i całe rodziny się zbierały przed telewizorami, ale też właśnie, nie wiem, sąsiedzi czy rodzina, tak? Można było pojechać do cioci czy wujka na telewizję albo pójść do sąsiada, no bo przecież nie każdy w kamienicy czy w bloku miał ten telewizor, więc przychodziło się z własnym krzesłem. To zresztą jest w wielu filmach z tamtych czasów się pojawia ten motyw tego przyjścia. W moim ulubionym serialu Dom też jest tak, że tylko jeden lokator ma jako pierwszy telewizor i tam się ogląda czy mecz, czy film, to co akurat jest istotne. Moja ulubiona rodzinna opowieść dotyczy tego, że mój dziadek, który kupił dosyć wcześnie telewizor, a mieszkali na parterze, kiedy była olimpiada, odwracał telewizor do okna, bo już wszyscy się nie mieścili w pokoju, więc część stała i przez okno oglądała. I myślę, że to było bardzo integrujące doświadczenie.
Ale to, o czym opowiadasz teraz, przypomniała mi się taka historia mojego kolegi z mojego rodzinnego miasta, który przez przypadek jakiś rok temu czy dwa opowiadał mi, jak wspólnie jechaliśmy do pracy, o tym, jak on w pewien sposób trochę zintegrował taką społeczność nowego osiedla. bo rozmawialiśmy o tym, że on się przeprowadził do takiego nowego, strzeżonego osiedla, no więc ja go zapytałam, jak mu się tam mieszka i tak dalej. I on mi zaczął opowiadać o tym, no rozmawialiśmy o tej anonimowości i tak dalej, że to już nie jest to samo. I on mi zaczął opowiadać o tym, jak zaczął wyświetlać w soboty na prześcieradle bajki swoim córkom. On mieszkał na parterze z takim, no to teraz to budownictwo tak wygląda, że tam są takie ogródki, mm-hmm. prawda, na parterze i on tam wyświetlał ten film i z czasem zauważył, że zaczynają, że jakby część tego filmu widać na ścianie tego bloku na zewnątrz i zaczęły przychodzić tam inne dzieci to oglądać. I to się mu tak rozrosło, że w końcu stwierdził, że będzie puszczał to na zewnątrz, bo akurat to jego mieszkanie jest w takim jakby narożniku, że jest kawałek białej, dużej ściany bez żadnych okien, co też jest mało typowe dzisiaj, prawda? Mamy te jaskółcze po prostu gniazda wszędzie. Znaczy ta przestrzeń też się pozmniejszała, nasza życiowa. No ale to jest jeszcze inny temat, przepraszam za tą dygresję. W każdym razie te dzieci się spotykały. Już był zaplanowany popcorn i te dzieci siedziały w tym ogródku i za chwilę zaczęli przychodzić dorośli, bo zaczęli przychodzić i zaczęli się zaprzyjaźniać z tymi rodzicami, znaczy rodzicami dzieci, które są. Więc to no, zmieniła się tylko jakby taka no, techniczna strona może, mhm. ale ta sama potrzeba takiej integracji, no tego, no, że człowiek...
Fajne, że ty mówisz. Oczywiście u Andrzeja też mamy projektor do bajek, który też integrował dzieci z sąsiedztwa, ale ja sobie pomyślałam o takim podwórku z czasów Hani, mhm. że, czyli właśnie takim podwórku studni na przykład, które, tak, dzieci tam wychodziły się bawić, wiadomo, ale tam dorośli też wychodzili pogadać. Tak. I były te ławeczki. Zresztą na wielu takich osiedlach jeszcze z czasów PRL-u też jest sporo tych ławeczek. Dzisiaj na nie się wyrzeka, że to jest głównie miejsce, gdzie się pije alkohol, ale kiedyś to było takie... Znaczy nie mówię, że się nie piło, ale generalnie to było miejsce, gdzie się wychodziło też po coś, pogadać z sąsiadem. Ludzie na podwórku mieli różne sprawy, nie wiem, przychodzili po tą wodę, przychodzili, nie, no...
Tak, wymieniali się informacjami, różnym, przecież nie było telewizji, telefonów.
Wychodzili po prostu, kiedy mieli wolny czas, posiedzieć i pogadać. Pewnie, no nie mówię, że zimą, tak jak dzieciaki biegały, to może ludzie na tych ławeczkach nie przesiadywali, dorośli, ale spotykali się, ponieważ mhm. każdy tam przechodził właśnie, czy to po tą wodę, czy po węgiel, czy, mhm. czy
wracał coś, z zakupów,
tak. No to się zatrzymywał i gadał. Dzisiaj bardzo rzadko można zobaczyć, ja to jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, chociaż mieszkałam w dużym bloku, takie stojące sąsiadki w grupkach gadające mm-hmm. na podwórku. A dzisiaj rzadko można to zobaczyć. Czyli to podwórko nie było tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych takim forum i taką przestrzenią.
W społeczności psiarzy jeszcze to jest czasem obecne.
No, tak, społeczność tak. psiarzy, to prawda. No i społeczność palących trochę tak ma, ale to tylko w zakładach pracy.
A społeczność psiarzy jest daleko bardziej ciekawa.
Tak, pamiętam, że mój tata też miał takich kolegów wieloletnich, później których poznali się przez psy.
Tak, ale jeszcze jak mówisz o tych ławkach i o tych podwórkach, to ja tak patrzę teraz na tą przestrzeń wiejską, która się bardzo zmieniła. Tak?
Każdy jeździ samochodem.
Każdy jeździ samochodem i te mieszkania i te zabudowania to są tak naprawdę no, takie przedmieścia w sumie dużych miast. I ja obserwuję to, że no, już się teraz nie stawia ławek z przodu, prawda? A są jeszcze tam w miejscu, w którym ja mieszkam, takie jakby podwórka, gdzie ta ławka jest z przodu albo nawet przed wejściem na to obejście.
Żeby można było siąść i widzieć, kto
tak,
przechodzi i
tak.
zagadać.
I to często jest, jak się jedzie niedzielą, w niedzielę przez takie wioski, to widać to jeszcze, że ci mężczyźni głównie wychodzą na te ławeczki i siedzą takim wczesnym popołudniem albo tuż po obiedzie i sobie zasiadają i tam sobie rozmawiają i obserwują, tak.
Widać, jak wielki nakład sił i środków ludzie potrafią przeznaczyć, żeby zaznać frajdy. A tak sobie myślę, że nasze pokolenie, troszkę ignorując ten nakład sił i środków, postanowiło zostać pokoleniem lokalnych odkrywców. I to też widać na waszej wystawie, gdzie podkreślacie właśnie, że dzieciaki z naszego pokolenia, że myśmy generalnie mieli tendencję do wyjścia poza ramę, poza schemat i eksplorowania na swoją własną rękę najbliższej okolicy, często tej nieprzeznaczonej do zabawy, co we mnie od razu uruchomiło wspomnienia, których wcześniej nie pamiętałem. Faktycznie przecież no, teren gdzieś graniczący z jakąś budową najlepiej, jakieś porzucone rury na przykład duże, szalenie niebezpieczne, ale też szalenie ciekawe.
Tak, chociaż myślę, że inne pokolenia też to mają, ale nam było najłatwiej to opisać na przykładzie własnego, bo to były takie najlepsze momenty tej zabawy poza domem. Czyli budowy, pustostany. Ja z kolei mieszkałam w takim osiedlu, gdzie nowe osiedle było zbudowane wśród jeszcze starych domów, które w większości były opuszczone. I tam były też takie stare ogródki, gdzie się chodziło na jabłka, na gruszki. I do tych pustostanów z ogromną taką emocją wchodziliśmy, żeby odkrywać, co tam jest, te różne pozostałości, wygrzebywanie też z gruzów, fragmentów, jakichś kafelków. Można było znaleźć jakieś zapomniane przedmioty i to była taka naprawdę prawie archeologiczna praca. Chociaż wiem, że dzisiaj funkcjonuje też coś, co nazywa się urbex i część młodych ludzi, takich właśnie młodych nastolatków, uprawia to z dużą radością. Ma to już swoją nazwę.
I dalej dla frajdy, chociaż czasem też zarobkowo. W części Magdy zaczynają się też pojawiać pierwsze zabawki elektroniczne i to myślę, że już jest początek dużego przełomu. Mamy pierwsze rosyjskie gry, ale też przywiezione z zachodu joysticki, kontrolery i różnego rodzaju inne akcesoria, które już niedługo, no tak jak Aga mówiła, pozamykają dzieciaki w domach.
No, może nie, już nie snujmy tej wizji. Mam nadzieję, że dzieci po prostu są na tyle mądre i dorośli również, że się obronimy przed tym.
Dzisiaj może tak, ale ja troszkę się dałem zamknąć tą pułapkę domu.
No tak, no jest to niebezpieczne. To, o czym mówisz, o tych wszystkich grach elektronicznych i zabawkach, to rzeczywiście był taki pierwszy moment. Tak przy okazji, jak jesteśmy i słucha nas nasz odwiedzający, który dostarczył nam baterię do naszej radzieckiej gry, którą mamy na wystawie, to pozdrawiamy serdecznie. Tak, ale to było takie okno trochę na świat. Ja pamiętam, że ja miałam z tego straszną frajdę, z tej zabawki, ale trochę podobną miałam też, jak wchodziłam na przykład do Peweksu i widziałam te lalki, albo te słodycze, albo no same kolorowe opakowania.
Które samo oglądanie było frajdą.
Było frajdą, tak.
Tak, bo nie zawsze można było kupić tą Barbie, czy Lego, czy to, co tam w tym Peweksie było, ale już przyjście do sklepu Peweksu, czy Baltony wtedy i oglądanie, jakie są te lalki, która koleżanka by chciała, to było po prostu, można było godzinami stać. No i te prezenty przywożone z zagranicy też. Ja ostatnio sobie o tym myślałam, że jak wyjeżdżam na przykład za granicę, no to właściwie trudno przywieźć komuś z rodziny coś, czego tu by nie kupił. To tak. Zazwyczaj się przywozi jakieś lokalne produkty spożywcze. Tak, można przywieźć coś, co jest jakoś tam typowe do jedzenia. Ale nasi rodzice, jeżeli już pojechali gdzieś na zachód, no to nie mieli tego problemu. Tam wszystko było prezentem. Głupi długopis czy reklamówka mogły być dla kogoś prezentem. Więc na naszej wystawie też pojawia się właśnie lalka Barbie przywieziona z zagranicy.
Pojawiają się pierwsze te kasety VHS, tak, które tak. też trochę...
Pierwsze były przywożone, tak. magnetowidy właśnie, przeważnie przez osoby, które pracowały za granicą i albo mogły po powrocie kupić to sobie w Peweksie, albo przywoziły ze sobą. Ja pamiętam to z dzieciństwa, że dla mnie na przykład frajdą i w ogóle dla moich kolegów z podwórka było przychodzenie do kolegi, którego tata pracował w RFN i oni mieli z siostrą tak wypasione zabawki i właśnie mieli wideo, tam się przychodziło na wideo od niego.
Tak, dokładnie. Takie wspólne oglądanie kaset też było, tak, to prawda.
No i w ten sposób coraz bardziej zbliżamy się do pokolenia Julki i Kuby, czyli tego, które ciągle jeszcze jest w okresie dzieciństwa, które chronologicznie zamyka nam wystawę. I zacząłem tak się zastanawiać, jeżeli to najstarsze pokolenie, pokolenie Janka, przeżywając swoją frajdę, w pewien sposób też dostosowywało się do dorosłego życia, to jaką społeczną funkcję pełni frajda w pokoleniu Julki i Kuby? Bo to już chyba nie jest takie stricte dostosowanie się do świata dorosłych.
Tak, to jest odwrotnie. Mam wrażenie, że dorośli bardzo dużo energii poświęcają na zorganizowanie dzieciom tak atrakcyjnego czasu, że sami gdzieś swój czas gubią wolny. To na pewno, to mogę powiedzieć sama z własnego doświadczenia, z doświadczenia właśnie rodziców z naszego pokolenia, że trochę tak jest. Mnie uderzają dwie rzeczy, jak oprowadzamy zwłaszcza dzieci z tego pokolenia. To znaczy, kiedy pytamy o ulubioną zabawkę i większość dzieci ma problem. Chyba raz nam się zdarzyło, tak. że ktoś powiedział, co to jest i to przeważnie jest jakiś ulubiony pluszak z dzieciństwa i to się jeszcze zdarza, że jest ukochany pluszak, z którym się sypia i on tam zostaje gdzieś z nami nawet na lata. Ale jest bardzo trudno powiedzieć konkretnie, bo same dzieci przyznają, nie wiem, mam strasznie dużo zabawek. Nachodzi nawet ta refleksja. No a druga rzecz, która mnie uderza, że mamy te zabawki takie produkowane do kolekcjonowania, czyli te wszystkie karty kolekcjonerskie, co też pokazujemy na wystawie, figurki, jakieś super zingsy, karty z piłkarzami, nie wiem, z Harrym Potterem i tak dalej,
no tak,
i tak dalej.
Wszystkie te serie.
I one się oczywiście dość często zmieniają, więc żeby być w tej wspólnocie, która tymi kartami się wymienia, na przykład w klasie, no to musisz wciąż kupować nowe. Na to dzieciaki często całe swoje kieszonkowe wydają. No i ten przemysł jakby powoduje też straszną ilość śmieci. No bo powiedzmy sobie szczerze, to są zabawki na chwilę. Po jednym dniu tak naprawdę często trafiają do kosza albo gdzieś w kąt.
Czy z gazetek te zabawki,
tak,
prawda?
Gdzieś, no to się wyrzuca, zastępuje się nowymi. W pokoleniu Janka mamy bardzo ekologiczne zabawki, bo one są z trawy, z kory, z takich materiałów naturalnych, które dzieci sobie jakoś tam... One też były na chwilę. Bo to mogła być, nie wiem, strzelba z patyka, ale one nie produkowały tego, co nas zalewa, tego plastiku właśnie i tych, no to mnie to osobiście bardzo uderza i to jest dla mnie taki największy chyba sygnał do takiej autorefleksji, co kupuję na przykład swoim dzieciom.
Na wystawie Dzieciństwo w części poświęconej frajdy jest taki jeden obiekt. Może nie jest szczególny pod kątem estetycznym, ale jest szczególny pod kątem historii filmowej, która się wokół niego zawiera.
Tak, nasz konik jest gwiazdorem filmu Konopielka, także polecamy, żeby go tam wypatrywać, gdyby ktoś oglądał. To jest koń na biegunach, czyli marzenie niejednego dziecka. No, z tych wszystkich pierwszych pokoleń, bym powiedziała, o których opowiadamy na wystawie. Konik to jest dosyć upiorny, bo on jest pokryty końską skórą. Myślę, że dzisiaj mało kto by się zdecydował na zakup, nawet gdyby była taka oferta. No ale to jest przykład takiej zabawki, którą właśnie dostawało się przy jakiejś specjalnej okazji. Czy to mogła być na przykład gwiazdka, tak? Takie coś można było znaleźć
urodziny
pod choinką.
Specjalne, tak.
To tak jak jakąś wspaniałą lalkę, która zamyka oczy, albo jeszcze
też
inne takie zabawki, tak? Kiedyś jakby te zabawki nie były kupowane na co dzień. One były z okazji jakiejś. To też pokazuje, że dzieci na przykład marzyły o czymś przez długie miesiące czasem, zanim to dostały.
I też szanowały bardziej te zabawki.
Oczywiście to nie było to tylko dlatego, że rodzice mieli taką ideę, żeby dzieci nie rozpieszczać, chociaż też. No ale też te zabawki były droższe, więc nikt sobie... A
też
dzieci
trudno...
było więcej w domu.
Tak, i były trudno dostępne, więc to było rzeczywiście jakieś... Tak, było to jakieś wydarzenie, prawda? Dostać coś takiego. A teraz mamy to, co powiedziałaś o tych zabawkach śmieciach trochę, tak? No mamy taki zalew.
To jest tak tanie, że w zasadzie każdy z nas może to kupić. Może to kupić babcia, ciocia. Jak się do kogoś przychodzi, to wypada przynieść coś dla dziecka.
Tak.
Dzieci oczywiście same ze swoich kieszonkowych kupują sobie te przeróżne gazetki, a każda gazetka ma jakąś zabawkę, która z reguły się psuje po jednym dniu. Więc też ta jakość spadła i później dochodzimy do czegoś takiego, że jak przychodzi to Boże Narodzenie, to czasem się zastanawiamy, co tym dzieciom kupić, bo one wszystko mają.
Dokładnie, te pytania właśnie z dalszej rodziny. Co kupić dziewczynkom? Ja słyszę, tak? Co kupić dziewczynkom?
I nie wiesz, co odpowiedzieć.
I nie wiem, co odpowiedzieć, bo tak naprawdę sama mam problem, co im kupić.
Może czas jest
tak,
odpowiedzią.
Myślę, że tak.
Chociaż nie da się go kupić.
Nie da się go kupić, ale tak jak patrzę na swoje córki i tak jak słyszę też z rozmów nawet z Małgosią czy z innymi moimi koleżankami, że jednak ten czas jest chyba taką największą frajdą naszą i dla nas dorosłych i też dzieci. Bo dzieci rzeczywiście potrzebują tak naprawdę tej uwagi. Znaczy zawsze potrzebowały. Nie chcę tutaj jakoś teraz iść jakąś tutaj taką manierę, ale zawsze potrzebowały, natomiast teraz jakby ten czas jest tak wyjątkowy w tym takim zabieganym tym czasie. Jest tyle tych różnych propozycji, taki jest zamęt, że samemu dorosłemu czasami jest trudność w tym i nie nadąża za wszystkim, żeby być, że tak powiem, w cudzysłowie na bieżąco, żeby się czuć w jakiś sposób spełnionym. Ta cisza i taki ten spokój i ten czas dla siebie.
Albo czas wspólny.
Zobaczcie,
że pojawiły się też takie, to znowu jest kolejny przemysł, ale prezenty dla dorosłych przeważnie one na razie są. Wyjątkowy prezent, czyli podaruj przeżycie komuś.
Tak, tak.
Możesz kupić, nie wiem, lot balonem albo
skok na bungee, albo
kolację w restauracji, ale dla dzieci też czasem może się okazać, że to wspólne spędzenie czasu w jakiś, może nawet nie tak bardzo wyjątkowy sposób, tylko po prostu jakiś pomysł na to, żeby pójść gdzieś razem pobyć, może być super prezentem.
Tak, u mnie się to sprawdza. Widzę, że moje dziewczyny się strasznie cieszą z takich właśnie szczególnie niezaplanowanych i spontanicznych jakichś takich rozwiązań, że zamiast obiad w domu, to gdzieś pójdziemy razem, ale wtedy to nie jest tylko jedzenie na zewnątrz, ale to jest też ten czas, kiedy nie ma zakłóceń, że tak powiem, i możemy sobie porozmawiać i mamy czas tylko dla siebie. I myślę, że to jest chyba rozwiązanie, które tu Łukasz nam podsunął, no ale jakby tak.
No, no samo wynika z naszej rozmowy. A wiecie co, tak na koniec mam jeszcze takie pytanie, może niezwiązane stricte z wystawą, a może jednak tak. Czy powstawanie wystawy z waszego punktu widzenia połączyłybyście z frajdą?
Jak teraz o tym myślę,
to tak.
Chociaż tam pod koniec maja zeszłego roku to bym miała wątpliwości, czy tak powiedzieć. No ale tak, zrobienie czegoś w ogóle i myślę, że tak, doświadczenie czegoś to jest frajda.
Ja mam taką nadzieję, bo przynajmniej teraz to już prawie rok wystawa stoi, więc może te emocje nie są takie świeże. Ale ja miałam też takie wrażenie, że to nie tylko dla nas jako kuratorek, ale też dla tego całego zespołu, który pracował przy tej wystawie, w pewien sposób to jednak była frajda. Ja pamiętam, jak przychodzili do nas koledzy i na przykład podpowiadali, że tam coś jeszcze mamy, może tutaj dostawić, a ja mam to, a ja mam tamto. Ale to by się jeszcze zmieściło i że no, chciałabym, żeby tak było. Mam nadzieję, że było tak chociaż przez chwilę. Ale tak, teraz jak myślę, to tak, rzeczywiście to była frajda. Bardzo się cieszymy, że nam się to udało zrobić, bo to też nas tak, no w pewien sposób, no nie chcę użyć słowa scaliło, ale nas tak, to doświadczenie było tak...
Integrujące,
tak,
bo też dużo osób właśnie te rzeczy, które nasi koledzy, koleżanki przynosili, to wiele z tych przedmiotów było właśnie z frajdą związanych. Czyli przeważnie, jak człowiek coś sobie zachował z dzieciństwa, to właśnie jakąś zabawkę,
książkę jakąś ulubioną.
Tak, pluszaka, lalkę, wrotki. To wszystko są obiekty, które gdzieś zostały z zakamarków wygrzebane.
Takie skarby.
Takie skarby, które ludzie przynieśli.
Mhm. Ja tak celowo zadałem to pytanie.
No, podpuszczasz nas.
Podpuszczam was dokładnie,
wiadomo,
tak.
Wiadomo, no.
A podpuszczam was w kierunku drugiej sali wystawy, która jest zupełnie inna niż pierwsza, na której prezentujemy film, który powstał no właśnie z nagrań dostarczonych przez nas, przez pracowniczki i pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. I no faktycznie tam absolutna większość tych wspomnień to też jest frajda, więc może no mogą tak. Państwo zobaczyć naszą frajdę na wystawie dzieciństwa w postaci filmu, wideo ze starych nagrań, VHS-ów, ale nie tylko, jeszcze starszych niż VHS-y. Chociaż tam jest taki minimalny wtrend kolekcji filmowej z magazynu. Mówię o tych
dziewczynkach. Tak, ale też pokazuje frajdę, bo to jest święto. Tam my mamy Boże Ciało w Łowiczu, czyli też to jakiś wyjątkowy czas, kiedy się inaczej ubierano i inaczej spędzono ten dzień.
No tak, ten film by nie powstał oczywiście dzięki pracy naszych kolegów z działu komunikacji, to przede wszystkim, ale no, musieli mieć ten materiał, tak? Więc to, czym się wszyscy tutaj nasi koledzy z pracy podzielili. Tak, pokazuje to oczywiście frajdę. To jest taki sentymentalna taka impresja trochę. Ja lubię strasznie ten film oglądać. Wbrew pozorom, że tam jest taki patchwork różnych czasów i jakichś takich klatek, które dotykają różnych okresów, to tam jest taka ta przewodnia, taka nić, że to dzieciństwo jest w zasadzie wspólne nam wszystkim, tak, że ono też ta karuzela, która jest na koniec, która pokazuje, że to jest takie nieuniknione, że mija i że to jest taka powtarzalność.
Karuzela pokoleń.
Karuzela pokoleń, tak.
Nieunikniony też niestety jest koniec naszego odcinka, ale zanim o tym, to jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że w myśl zasady, że najlepszą frajdą to podarować komuś trochę swojego czasu, mogą Państwo skorzystać z tego czasu i jeszcze wziąć udział w oprowadzeniach kuratorskich, na które zapraszają kuratorki wystawy Dzieciństwo Agnieszka Grabowska i Małgorzata Kunecka, które były dzisiaj z nami w studiu naszego podcastu Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ja nazywam się Łukasz Gackowski i widzimy się w trójkę w kolejnym, ostatnim już odcinku podcastu z serii Dzieciństwo, w którym będziemy mówili o...
autonomii.
O autonomii. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ofiara tyranozaura.